21.30 na antenie radia. Rozpoczynam rozmowy niedokończone. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Na straży pamięci i historii naszym gościem Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy Panie Prezesie na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Panie Prezesie, pierwsza część naszego spotkania zarówno na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Usłyszeliśmy o tym, czym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej. Oddajemy Panu głos w takiej roli wprowadzenia. Na straży pamięci i historii rozmawiamy dziś o Instytucie Pamięci Narodowej oraz jego roli w kształtowaniu naszej świadomości, naszej tożsamości, w obronie prawdy o tym, kim jest naród polski, jaka jest nasza historia. Prosimy.
Instytut Pamięci Narodowej to już 20 lat działalności. Gdy powstawaliśmy, naszym wzorem był Instytut Gałka, bo to było główne zadanie Instytutu Pamięci Narodowej. Przejęcie archiwów po komunistycznym aparacie bezpieczeństwa, archiwów dotąd tajnych. Następnie udostępnienie tych archiwum, zbadanie ich i popularyzowanie wiedzy na temat historii z tym związanej. Przez te 20 lat, na początku to tylko były 3 biura, teraz jest 7 i wydawnictwo, stał się największą tego typu instytucją na całym posowieckim obszarze. Przez te 20 lat naszym takim główną misją jest poszerzanie nie tylko świadomości historycznej, ale i odkrywanie nieznanych kart historii, przede wszystkim odrzucenie totalitarnej puszczyzny i przywrócenie takiego elementarnego poczucia sprawiedliwości, stawanie po stronie tych, którzy z systemem totalitarnym się zmagali i honorowanie tych wszystkich, którzy w tych zmaganiach brali udział. Sercem Instytutu Pamięci Narodowej od samego początku jest archiwum. Archiwum to ponad 90 kilometrów akt. Dzisiaj to archiwum jest w całości już jawne. Przed 4 laty na mocy ustawy został zlikwidowany zbiór zastrzeżony. Dzisiaj kwerendę archiwalną, taką wstępną, może dokonywać każdy we własnym domu za pomocą komputera, komórki. Wystarczy pisać wyszukiwarkę, inwentarz archiwalny i pełni blisko 2 miliony rekordów z sygnaturami można tam odnaleźć. Ale archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, to z czym przez wiele lat Instytut Pamięci Narodowej był kojarzony, wręcz mówiono całkowicie nieprawdziwie, że to jest Instytut Tetczek. Oczywiście byliśmy dysponentami, jesteśmy dysponentami tych teczek, w których zawarta była wiedza skrywana przez 50 lat systemu komunistycznego. Wiedza o tym, w jaki sposób system komunistyczny sławił wolność, zwalczał wszystkich tych, którzy marzyli, podejmowali działania na rzecz wolnej i niepodległej Polski. To archiwum to zapis z jednej strony postaw heroicznych, bohaterskich, mogących dla nas być punktem odniesienia, ale też zapis ludzi, którzy upadali, którzy sobie w tych zmaganiach nie poradzili. Ale to jest tylko jedna strona działalności archiwalnej, bo dzisiaj to archiwum z jednej strony bardzo dostępne dla wszystkich. Jedno z najnowocześniejszych archiwów w Polsce. Zawsze goście, którzy do nas przyjeżdżają, jakby zwiedzani, zaczynają od archiwum i są pod wrażeniem, bo archiwum to jest również ta sfera działalności, która która jest, jak gdyby słabo przebija się do opinii publicznej, bo ostatnie lata to taki czas ogromnej aktywności archiwalnej. Z jednej strony nowe projekty, a z jednej strony zupełnie nowe umowy, które z archiwami zagranicznymi, które powodują poszerzanie tego zasobu. No w ostatnich latach podpisaliśmy umowy z państwowymi archiwami ukraińskimi, zresztą ta współpraca z Ukrainą czy z archiwami, z którymi wcześniej współpracowaliśmy po Komunistycznym Aparacie Bezpieczeństwa na Ukrainie, to jest już długoletnia współpraca, wiele publikacji, ale te nowe umowy, naszym celem tych umów było pozyskanie do Polski dokumentów dotyczących operacji polskiej NKWD. To jest jeden z tych, jedna z zapomnianych, nie tyle zapomnianych, ale nieistniejących przez lata w pamięci zbrodni, ludobójstwa na naszych rodakach w Związku Sowieckim. Operacja polska NKWD 37-38, zamordowanie co najmniej 111 tysięcy naszych rodaków w Związku Sowieckim. Tylko za to, że byli Polakami, że nie dali się sowietyzować, że zachowali wiarę ojców, przynależność do polskiej kultury, nie porzucili swej narodowości. A często wystarczyło mieć polskie nazwisko, kilka słów po polsku i to był powód zamordowania. A ta liczba jest większa, bo jeżeli do tego dodamy zmarłych w czasie wywózek do łagrów w latach 37-38. W 37 roku mijała 80. rocznica tej zbrodni i postanowiliśmy, żeby jak gdyby znalazła należyte odbicie w naszej pamięci. Właśnie z Ukrainy, z archiwów w Odessie, w Winnicy, w Chmielnickim dostaliśmy blisko 700 tysięcy stron dokumentów poświęconych temu ludobójstwu. Te dokumenty są do wykorzystania w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Udostępniamy je wszystkim historykom, którzy chcą się tym tematem zająć. A jak to jest ważne, bo ta zbrodnia nie funkcjonowała w pamięci w Polsce. Myśmy zrobili wiele, żeby tak się stało, bo to są nie tylko publikacje, ale to jest teka edukacyjna, która trafiła do każdej średniej szkoły. To są tablice upamiętniające tą zbrodnię. Między innymi do pomnika poległych i pomordowanych na wschodzie dołączyliśmy jeden z takich podkładów dedykowanych tej zbrodni. To są filmy, to są publikacje, między innymi dokumenty z archiwów gruzińskich, które opisują tę zbrodnię. To organizowaliśmy konferencje naukowe, wystawy. Tą wystawę pokazywaliśmy wspólnie Pocztą Polską, w placówkach Poczty Polskiej. Instytut Pamięci Narodowej jest niezwykle ważne w współdziałaniu z innymi instytucjami, środowiskami. Szukamy wszystkich tych, którzy z nami chcą opowiadać tą historię. Do dzisiaj ta współpraca z Pocztą Polską przebiega bardzo dobrze. No, powiem tylko, że to Poczta Polska przygotowała 30 milionów znaczka pocztowego wtedy w 2017 poświęconej ofiarom tej zbrodni. Ale myślę, to co jest najbardziej przejmujące, to jest to, że pokazaliśmy wystawy o tej zbrodni nie tylko w Polsce, w Warszawie, ale i w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, od Kijowa po Odessę, po Chmielnicki czy Kłoskijów. W ogóle kresy, ta pamięć kresy jest niezwykle ważna dla tej opowieści o naszej historii XX wieku. I to w jakiś sposób te wystawy były tam odbierane, tak się złożyło, że prawie na każdej z tych wystaw znajdowali się świadkowie. tamtych wydarzeń, czy to Milińskiego, czy z Winnicy, z Bału, z Kamieńca Podolskiego. Pamięć o tym jest tam bardzo, bardzo żywa i przychodzili ludzie z wdzięcznością, że instytut pamięta taką wzruszającą scenę. W Chmielnickim zresztą to jest taki rejon na zachód od Winnicy, gdzie Polacy są od końca XVIII wieku. Polskie wsie, Szałóweczka, Maćkowce, wsie, które zostały poddane eksterminacji w latach 37-38, ale dzisiaj tam znowu rozbrzmiewa język polski. Są polskie środowiska, polskie szkoły. To dla nich właśnie to Instytut Pamięci Narodowej otworzył w Żytomierzu punkt edukacyjny, przystanek Historia, aby prowadzić działania edukacyjne dla tej młodzieży. Myślę, że powoli ta prawda o operacji polskiej znajduje należne miejsce w naszej pamięci. A tak jeden moment w Chmielnickim, w kaplicy cmentarnej, ponieważ kościół katolicki został tam wysadzony w latach 30. przez komunistów, to też pokazuje te losy polskiego kościoła na wschodzie. W kamienicy zbudowano taką kaplicę pamięci z krzyżem, z tysiącami nazwisk ofiar w języku polskim i ukraińskim, ofiar operacji polskiej NKWD. I starsze kobiety, które były wtedy dziećmi, znajdowały tam nazwiska swych ojców, swych bliskich, płakały i mówiły: teraz już pamięć zostanie, możemy umrzeć. I to jest też dowód, to jest ilustracja tego, jak potrzebna jest ta działalność Instytutu Pamięci Narodowej. To jest kolejnym takim działaniem Archiwum Pamięci Narodowej. Jest nowy taki pomysł, który w ostatnich latach realizujemy, Archiwum Pełne Pamięci. Mianowicie dostawaliśmy wiele informacji, że na śmietniki, szczególnie na zachodzie, trafiają bezcenne polskie archiwa, nawet listy katyńskie. Kolejne pokolenie Polaków nie zna już języka polskiego. Stąd taką inicjatywę zainicjowaliśmy i dotąd otrzymaliśmy od ponad 1000 osób i instytucji te zbiory, które nie chowamy do szuflad, szaf archiwalnych, tylko chcemy, aby one żyły. Taka wstrząsająca historia Ewy i Jerzego Stolarskich. Młodych ludzi z bardzo bogatych rodzin, których połączyła miłość w czasie wojny, uczestnicy powstania warszawskiego, wzięli ślub w czasie powstania warszawskiego. Później do niewoli trafili niemieckiej, po wojnie trafili do armii generała Andersa, ale zdecydowali się wrócić do Polski. Jak wrócili, oboje zostali aresztowani i on specjalnie osadzony w celi, chorym na gruźlicę, zachorował i umarł. Jej nie powiedzieli przez długi czas, że jej mąż nie żyje. Była więziona w Fordonie, wyszła w 1956 roku. Pozostały po nich zdjęcia, zdjęcia, które pokazują ich szczęśliwe, wcześniejsze życie wojenne, powojenne przed więzieniem. Bezcenny zbiór, który dostaliśmy, wydaliśmy w postaci albumu, a miało być tak pięknie. Album się cieszył taką popularnością, że nakład jest wyczerpany teraz do druku. I takich historii jest więcej. Czyli historia jednego z cichociemnych, Tadeusza Starzyńskiego, dostaliśmy od rodziny, od szkockiej rodziny, która nie znała języka polskiego, tylko w ich domu w czasie wojny no, mieszkał ten człowiek, który był cichociemnym, listy czasów wojny, korespondencja i opłatki. Zachowały się opłatki, które co roku przed skokiem do Polski zachowywał w tych listach. Dzisiaj Tadeusz Starzyński jest patronem komendy policji w Szczecinie. Także te historie mają dalszy ciąg, czy zupełnie unikalna kolekcja, która do nas trafiła, pokazując, jakim się cieszy też zaufanie Instytutu Pamięci Narodowej. Mianowicie 2 tony zbiorów amerykańskiego sokoła, Pittsburgha, no, odpowiednika tego sokoła, Towarzystwa Gimnastycznego, no, organizacji w Pittsburghu i w ogóle w Stanach Zjednoczonych, niezwykle zaangażowanej w obudzenie polskości w tym kolejnym pokoleniu młodych emigrantów, czy tych młodych ludzi, którzy, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, to oni zaciągnęli się do błękitnej armii. Ponad 20 tysięcy z nich pojechało na front do Europy, obóz w Kanadzie, Niagara-on-the-Lake, i stali się później członem armii dowodzonej przez generała Hallera. 2 tony dokumentów, między innymi korespondencja, listy Ignacego Paderewskiego, który był zaangażowany w tą akcję bunkową, mundury, z tym mundur takiej postaci, którą udało się nam jakoś też wydobyć z niepamięci Agnieszki Wisły. Wydaliśmy taką niewielką publikację na jej temat. To była młoda kobieta zaangażowana w działalność werbunkowa. Później przyjechała z armią do Polski, organizowała tu służbę sanitarną w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Później wróciła do Stanów Zjednoczonych. Cały czas zaangażowana później w działalność na emigracji w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej. Zresztą to najstarsze polską organizację, taką kombatancką. No, uhonorowaliśmy przed laty naszą taką najważniejszą nagrodą, kustoszem pamięci narodowej. Jest mundus, jest korespondencja Agnieszki Wisły. Zresztą też taka ciekawa historia. Udało nam się pozyskać ze Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej ścinki filmów. Filmów, który powstał w 1927 roku. Film, który zanotował miesięczną ponad wycieczkę. W 1927 roku weteranów Armii Polskiej ze Stanów Zjednoczonych tutaj do Polski. Bardzo dobrze zrobiony, tylko tak wyeksploatowany, że praktycznie nie dało się go oglądać. Dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Filmoteką Narodową odrestaurowaliśmy ten film i pokazaliśmy go w zeszłym roku, nieco wcześniej, idąc tym szlakiem, jak ci weterani w 1927 roku. Oni wylądowali, dopłynęli do Gdyni, jeszcze nie było portu. To niesamowite zdjęcia, kilka domów, wyładunek ze statku na plaży niemalże, później Poznań, Gniezno, oczywiście Warszawa, Katowice, Kraków, Wilno. Pokazaliśmy go też w Wilnie i w Warszawie i w tych kilku miastach. Niesamowite zdjęcia, bo pokazujące nam te miasta przed kilkudziesięciu lat. No, piękną Warszawę, istniejącą aż Paryż północny, Gdynię jeszcze przed tym stała się tym słynnym polskim portem. Że to też jest działalność Instytutu Pamięci Narodowej, działalność archiwalna, która niewielu kojarzy z Instytutem Pamięci Narodowej, czy chociażby nasza działalność taka polegająca na rekonstruowaniu dawnych druków gazet. Dostaliśmy z Chicago bezcenny zbiór najstarszego polskiego dziennika tam na emigracji, który od 1910 roku się ukazuje, dziennik związkowy. źle przechowywany, no praktycznie się te najstarsze numery się rozlatywały. Myśmy go poddali konserwacji i no ratowaliśmy ten bezcenny zbiór. Czy również zbiory z drugiej strony mapy, czyli Indie, między innymi od koła Polaków w Indiach. To są te dzieci już z tyłku życia, które wyszły z Związku Sowieckiego z armią Andersa i później no, znalazły na chwilę swój dom po tych przeżyciach dramatycznych na nieludzkiej ziemi od Meksyku po Nową Zelandię. Indie, fotografie, dokumentacje, to również w naszym zasobie jest. Ale Instytut Pamięci Narodowej to także działalność naukowa. No długo by mówić, bo to dziesiątki konferencji. No, ostatnio kilkanaście dni temu poświęcona generałowi Andersowi na w Zamku Królewskim. Konferencja, która najpierw miała odbyć się, takie cztery elementy miały być, w Taszkencie, w Rzymie, w Londynie, czyli w tych miejscach, przez które no, przechodzili żołnierze armia generała Andersa. No, w związku z tą sytuacją, jaką mamy do czynienia, no, ograniczyliśmy to tylko do Warszawy. Czy za kilka dni w Katowicach konferencja poświęcona Solidarności pod takim nazwą daleko od centrum, czyli postawienie Solidarności na południu Polski od Wrocławia po Rzeszów, Kraków, Katowice, no, ale to przede wszystkim publikacje również. No, udało się nam w ostatnich latach, po 7 latach tej zapaści, przerwy, no, reaktywować Encyklopedię Solidarności, takie największe w Polsce przedsięwzięcie dokumentujące ludzi, wydarzenia związane z Solidarnością. Kilka tysięcy haseł, biogramów. Trzeci i czwarty tom teraz się ukazał, trzeci tom przed rokiem, czwarty teraz, promocja była w Gdańsku przed 31 sierpnia. Czy inne takie monumentalne wydawnictwo tej Biura Badań Historycznych, to jest Armia Krajowa w dokumentach, czy promemoria Stefana Wyszyńskiego. Poza tym no, co roku dziesiątki konferencji, wiele publikacji. Mam tylko, że wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej w tym momencie największe w Polsce historyczne wydawnictwo o 250 tytułów co rocznie wydawanych. I no, ostatnio między innymi Szczepcowa Brygada o Gracjanie Frugu Szczepcy, jeden z legendarnych dowódców Zieleńskiej Armii Krajowej, czy album poświęcony ochotnikom roku 20. Ta ochotnicy roku 1920 to był ten wątek, wokół którego Instytut Pamięci Narodowej skupił się przypominając setną rocznicę zwycięstwa nad bolszewizmem w 20 roku. Chcieliśmy pokazać tą niezwykłą aktywność taką całego narodu, który w ciągu kilku miesięcy roku 20 latem zmobilizował się, no i dał nie tylko 100-tysięczną armię ochotniczą, ale całe zaplecze dla walczącej armii. To nie tylko albumy, nie tylko publikacje, między innymi wspomnienia uczniów ochotników z tamtego czasu, ale to też to, co jest takie ważne, najważniejsze myślę dla Instytutu Pamięci Narodowej. Chcemy wydobywać tą pamięć lokalną, bo ta pamięć narodu jest sumą tej pamięci lokalnej, czyli ze środowiskami lokalnymi. Stąd pomysł, żeby rok 20 pokazać przez tą aktywność ochotników i to daje nam możliwość nie ograniczania tej rocznicy, tylko tych miejsc, gdzie toczyły się walki te największe pod Warszawą, pod Radominem, czy Płockiem, czy Komarów, Zadwórze, symboliczne miejsca, ale pokazać też wysiłek całego narodu. Stąd te tablice w punktach werbunkowych, gdzie gromadzili się, gdzie zgłaszali się ochotnicy roku 1920. A na tych ziemiach, gdzie nie były w Polsce w tym czasie, no to tam upamiętniamy ludzi związanych z armią ochotniczą, między innymi we Wrocławiu, doktor Węgrzynowski, niesamowita postać, lekarz naczelny armii ochotniczej, później wybitny lekarz w czasie II wojny światowej w Lwowie w Armii Krajowej, no później, tak jak wielu naszych rodaków, znalazł swój dom po wypędzeniu z Kresów do Wrocławiu. Tam był po wojnie jeszcze 6 lat, rozpracowywany oczywiście przez wiekę. Podobna historia w Szczecinie, też jeden z lekarzy Armii Ochotniczej. Na Pomorzu to z kolei w Zblewie ksiądz Konstantyn Kreft, jeden z zaangażowanych w tą akcję werbunkową roku 1920. Ale Instytut Pamięci Narodowej, to jest jednym z takich naszych priorytetów, to działalność edukacyjna. Przede wszystkim staramy się dostarczyć nauczycielom pomocy naukowej. Stąd też teki edukacyjne, stąd infografiki, jak już wspomniałem, o tece edukacyjnej, o operacji polskiej, ale też teka edukacyjna o zbrodni pomocy. Właśnie dla Instytutu Pamięci Narodowej jest, no to jest istotą naszej działalności, że wydobywamy z niepamięci te wydarzenia, procesy, które no, były przez wiele lat nieobecne albo nie zajmowały należytego miejsca, czy to w czasach komunistycznych zepchnięte z niepamięci z innych powodów. Taką zapomnianym elementem jest zbrodnia pomorska. To się powoli się jest przywracane naszej pamięci. Piaśnica, Las Szpęgarski, no Zagłada Pomorskiej Inteligencji, taki pomorski Katynia. Wśród nich takie postacie, jak publikacje wydaliśmy na temat pana doktora Bednarza. To jest pomorski Kolczak, który był dyrektorem szpitala dla chorych psychicznych. Mógł ich opuścić, ale został z nimi do końca i został zamordowany przez Niemców już jesienią 1939 roku. To jest istotą zbrodni pomorskiej. No, Zagłada Inteligencji elit z tamtej ziemi. A w czasach komunistycznych zepchnięte w niepamięć, dlatego, bo ci zamordowani nie wpisywali się w tą komunistyczną wersję historii. Wielu były działaczy narodowych, działaczy niepodległego państwa polskiego, wielu kapłanów, więc ta zbrodnia pomorska jakoś tak nie funkcjonowała w czasach komunistycznych. Takie edukacyjne infografiki, bardzo takie popularne wśród młodzieży, która woli obraz od lektury infografiki na naszych stronach internetowych, czy wystawy elementarne, taka pomoc, która dociera. To jest wszystko obecne w internecie, do pobrania, do wykorzystania. I to jest obecne i to wiem, wysyłam, bo współpracujemy przecież ze szkołami od Australii po Stany Zjednoczone. Stąd też nasza taka aktywność tworzenia za granicą przystanków historia. No, poza granicami istniał jeden w Wilnie. Rozszerzyliśmy tą aktywność na Brodno, na Żytomierz, na Lwów, na Zaolzie, Brukselę, Londyn, Chicago i Waszyngton. Co kwartał nasi pracownicy wyjeżdżali tam z materiałami edukacyjnymi i prowadzili zajęcia z nauczycielami bądź z młodzieżą. To też jest ważne, że Instytut Pamięci Narodowej nigdy nie ogranicza tej działalności do Polaków żyjących w kraju, tylko również za granicą. No, ponadto co to wiele staramy się, żeby ta działalność edukacyjna dociera do młodego pokolenia, do tych najmłodszych, stąd komiksy, ale stąd też audiobooki, no, ostatnio wydany gdyńscy komunalci Andrzeja Kozieja o zapomnianym, niedocenianym strajku w Gdyni, w stoczni Komuny Paryskiej, czy postać wyjątkowa audiobook Wacława Lipińskiego, no, jednego ze współpracowników prezydenta Starzyńskiego, postać kompletnie zapomniana. Ten człowiek nie ma ani kawałka ulicy, skweru w Warszawie. We wtorek właśnie zaczynamy dla młodzieży taki edukacyjny spacer z wykorzystaniem technik w telefonach komórkowych, aby przywrócić tą pamięć. A ten audiobook bardzo cieszył się dużym, cieszy się popularnością. Zresztą do ostatniego biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, bardzo takiego poczytnego periodyku, załączony był film poświęcony właśnie Wacławowi Lipińskiemu. I ta działalność właśnie edukacyjna jest, jak mówię, jednym z priorytetów. Stąd też staramy się, stąd wiele warsztatów, wiele spotkań z uczniami w szkołach. To nie są rzeczy medialne, to jest taka codzienna praca organiczna, która dzieje się każdego dnia. To jest atrakcyjne wydarzenia, więc prasa, media o tym milczą, ale to jest jedna z najważniejszych aktywności Instytutu Pamięci Narodowej, bo to jest w tym momencie taki główny punkt zmagań w ogóle o przyszłość Polski. Jaka będzie młodzież? Czy młodzież pójdzie pod biało-czerwonymi flagami, z tym się będzie utożsamiać, czy pod jakimiś kolorowymi szmatami. Stąd ta działalność Instytutu Pamięci Narodowej, żeby tym młodym ludziom mieli punkt odniesienia w naszych dziejach, w historii, żeby im dostarczyć postaw, które mogą ich inspirować, mogą być dla nich wzorem. Stąd też cały czas szukamy takich nowych form przekazu. Ostatnio na przykład 13 września otwarta wystawa w Warszawie pod takim tajemniczym tytułem 20-40-20. Mianowicie pokazująca w krótkim filmie, półgodzinnym, dzieje kilku osób, ofiar katyńskich z 1940 roku, między innymi historię ojca i syna, 16-letniego Stasia Ozimka i jego ojca, policjanta w Ośmianie. Ten młody harcerz, najmłodsza ofiara roku 40. NKWD zamordowany w zbrodni kantyjskiej, jest narratorem, opowiada tą historię, ale co ważne, to ten film, w którym opowiadamy ostatnie chwile przed zamordowaniem, dzieje się to w wagonie kolejowym, później w samochodzie, którym jadą na miejsce pod doły katyńskie. Te historie i rozmowy ostatnie są przeplatane autentycznymi wydarzeniami z roku 1920, bo wiele z ofiar zbrodni sowieckich z 1940 roku miało właśnie w tych życiorysach rok 1920. No po to był Katyn, żeby nigdy w roku 1920 nie było, żeby nigdy więcej Polski nie było. Na ta ostatnia 20, 2020 rok, no Polska niepodległa jest. I dzisiaj ten młody narrator, aktor, który gra Stasia Ozimka, rówieśnikiem dzisiejszej młodzieży. No, na pokazie był m.in. wiceminister edukacji, bo chcemy, żeby to ta wystawa tak nowoczesnej formie została, była pokazywana też w szkołach, a jej towarzyszy niesamowita scenografia taka, bo jesteśmy jakby w lesie katyńskim, czuć zapach lasu, ponieważ podłoga wyłożona jest rzeczkami, tak jak w wagonie, którymi wieziono obok pnie wóz, czyli taka miniatura katyńskiego lasu, niezwykle przejmujące doświadczenie. No to, z czym też jest utożsamiany, to jest aktywność ostatnich kilku lat, to co robi zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka, poszukiwanie, identyfikacja ofiar, to co zmieniło spojrzenie na historię, to czego symbolem jest łączka, ale takich łączek są dziesiątki, jeżeli nie setki w całej Polsce, w około 50 miejscach w tym momencie, w tym roku kontynuowane są prace, no ostatnio sprzed kilku dni to odkrycia, prawda, w dawnym więzieniu na warszawskiej Pradze, Toledo, kolejne odsłonięte szkielety. Myślę, że kolejne takie historie będą odkryte naszych bohaterów, tak jakby chociaż przejmujący sprzed kilku miesięcy pogrzeb braci Lucjana i Zygmunta Marchelów, Ciechanowców. To są młodzi ludzie, 25 i 20 lat, żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, zamordowani w końcu 1936 roku. Opór na Podlasiu, na północnym Mazowszu był tak duży, że komunistyczna władza stosowała represje, no, niczym nie różniące się od tych czasów okupacji. Między innymi na nich wyrok śmierci został wykonany na oczach całej wioski. 100 osób spędzono, ich przywieziono ciężarówką. Sąd odbył się na tej ciężarówce. Oskarżał pułkownik Włodzimierz Ostapowicz. Ma około 200 takich wyroków śmierci. Natychmiast ich rozstrzelano na oczach tych kilkuset osób i wrzucono do lasu. Oni w ostatniej chwili rzucili się sobie w ramiona i też tak zostali wrzuceni przez ubeków do lasu. Był potężny mus i zamarli. Kilka dni później ludzie ich znaleźli i pogrzebali na miejscowym cmentarzu. Teraz dopiero zostali odkryci i tak samo zostali odkryci. Szkielety byli spleceni rękami, tak jak ci bracia w 1936 roku w ostatnich sekundach swego życia wzięli się w objęcia, tak też zostali odnalezieni. Uroczysty pogrzeb wojskowy po mszy świętej z honorami, przewiezieni na cmentarz na lawecie, godny pogrzeb, godny grób, w którym już będą. To zwieńczenie takiej działalności właśnie tej, odnalezienie ofiar i oddanie im hołdu do końca. No tak jak kilka dni temu uroczystości w Starym Grodkowie, miejscu, gdzie zamordowano partyzantów Henryka Flamego, jednym z miejsc w ramach operacji takiej ubeckiej pod pretekstem, że wyjeżdżają na zachód, zostali pojmani przez bezpiekę, zamordowani w czasie snu, obrzuceni granatami, materiałem wybuchowym. Ich szczątki zostały odnalezione, część osób zidentyfikowana i w ubiegłym roku w Starym Grodkowie stanął 6-metrowy kamienny krzyż, a teraz w tym miejscu odbywają się zajęcia edukacyjne dla młodzieży opolszczyzny i nie tylko. I to właśnie ten 6-metrowy krzyż, czy czy to, jak upamiętniamy, ochotników 20 roku, innych bohaterów, czy opieka nad grobami weteranów wojny, to działalność Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa. Trwałe pozostałości, nowe upamiętnienia, a jednocześnie usuwanie w przestrzeni publicznej nazewnictwa i symboliki totalitarnej sowieckiej, komunistycznej. Wszystkie działania, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, no, Janusz Kurtyka kiedyś, zresztą wydaliśmy jego przemówienia w Sejmie, z parlamentu, jednym powiedział, co jest celem Instytutu Pamięci Narodowej, no, obudzić naród do wielkości. No. Myślę, że chcemy robić, no, budzić pamięć, no, pokazywać ludziom ich historię. No, ten rok był wyjątkowy ze względu na sierpień tego roku, czyli skupienie się w jednym momencie, no, o setnej rocznicy największego zwycięstwa od historii wiedeńskiej militarnego nad bolszewizmem i 40. rocznicy powstania Solidarności. No, zatrzymanie bolszewizmu i 60 lat później początek odpychania go nie tylko z Polski, ale z tej części Europy. I tak jak w innych działaniach, czy związanych z odzyskaniem niepodległości, czy my chcemy też budować tą pamięć na odwoku pamięci lokalnej. I stąd też ta wystawa urodziła się, Solidarność, która w 53 miastach pokazywała historię narodzin Solidarności właśnie w tych miejscach, a później pokazywano 1 lipca, co 2 tygodnie zmieniała miejsca kolejne, aby zwieńczenie było pod koniec sierpnia, 28 sierpnia na placu Marszałka Piłsudskiego w nieprzypadkowym miejscu, bo pod papieskim krzyżem i jednym takim elementem dołączonym na froncie tej wystawy, czyli z fotografią idącego Jana Pawła II na tym placu 2 czerwca 1979 roku, bo tam rozpoczęło się to odbudzenie ducha, ten tydzień czerwca, pierwszy tydzień czerwca 1989 roku, kiedy Polacy się policzyli, przebudzili się i odpowiedzieli na to, na modlitwę, wezwania na Pawła II, niech wstąpi duch i odnowi oblicze tej ziemi. Solidarność była budzeniem tego ducha i to chcieliśmy upamiętnić, a upamiętnić nie tylko w tych dużych, kojarzonych z Solidarnością miastach, ale w tych dziesiątkach innych, które były wsparciem dla tych dużych ośrodków, dla Gdańska, Szczecina, Jastrzębia, czy Katowic, pokazać masowość Solidarności. I to nam się, powiem nieskromnie, bardzo udało, bo najważniejszym elementem było, że wokół tej wystawy w małych miasteczkach, w Tczewie, czy w Lęborku, w Świdniku, w Mielcu, w Dąbrowie Górniczej, w Brzegu czy Ostrowie Wielkopolskim przychodzili ludzie, którzy rozpoznawali się na tych zdjęciach sprzed 40 lat, nie kryli wzruszenia, że ktoś o nich pamiętał. Ale ta pamięć właśnie, no, to pamięć narodowa jest takim naszym wyzwaniem i obowiązkiem. Pamiętamy o tych wszystkich, którym zawdzięczamy wolność, ale pamiętamy też o tych, którzy podejmują działania na rzecz tej pamięci. Stąd nie tylko, a przed laty też prowadzili działalność, która nas wiodła ku wolności. pamięci, czyli zostały represjonowani. Stąd ta aktywność Instytutu Pamięci Narodowej w postaci nadawania krzyży wolności i solidarności, to pan prezydent nadaje ten krzyż, ale wnioskuje prezes Instytutu Pamięci Narodowej wczoraj uroczystość w Krakowie. Kilkudziesięciu działaczy niezależnego zrzeszenia studentów otrzymało ten krzyże na zasadzie oczywiście 40-lecia NZS-u. W poniedziałek kolejna ta uroczystość też w Krakowie. Wśród nagrodzonych osób miał być, no jest pan doktor Jerzy Bukowski, harcerz, działacz niepodległościowy, no myślę, często słuchany na falach Radia Maryja czy występujących w telewizji. Tam niestety jest po ciężkiej operacji, wraca powoli do zdrowia. Proszę słuchaczy o modlitwę, o wspomnienie o doktorze Bukowskim. Myślę, że żeby szybciej wrócił znowu na fale Radia Maryja, jak wyzdrowieje, Krzyż Wolności i Solidarności otrzyma, bo mu się należy za tą działalność harcerską, za działalność niepodległościową jeszcze od końca lat 70. później powstanie wojny. No o takich ludziach pamiętamy. Stąd też nasze inicjatywy takie, jak już wspomniany kustosz Pamięci Narodowej, to przed wczoraj na pomniku poległych i pomordowanych zawiesiliśmy tablicę poświęconą Wojciechowi Jędrzejskiego. On w tym roku otrzymał pośmiertnie już nagrodę kustosza pamięci narodowej. Człowiek, którego imię niepodległość, no, wszedł wierny niepodległości, często osamotniony, często uważany za szaleńca, ale to on, dzięki niemu jest ten pomnik poległych i pomordowanych na wschodzie już po 89 postawionym. To nie państwo polskie, tylko on o tym pamiętał. No, ale państwo polskie wtedy wybierało, niestety większość Polaków wybierało przyszłość, nie chciało pamiętać o przeszłości. Wojciech Ziembiński czynił to zawsze, płacąc więzieniem, płacąc represjami, ale pozostawił wiele tablic w kościołach, bo tam jedynie można było, pamiętać w tych czasach. A powiesimy jeszcze jedną tablicę w Piszu na początku lat 70. Właśnie Wojciech Ziembiński na jednym z obozów harcerskich opowiadał młodzieży o traktacie rosyjskim, o wojnie polsko-bolszewickiej i został za to skazany przed miejscowym sądem. Taka kończyła anegdota. Potem proces istnieje o traktat rosyjski. Pokazuje, jak komuniści mieli podejście do kwestii niepodległości. Kustosz Pamięci Narodowej, no niestety dzisiaj wczoraj wieczorem dotarła bardzo smutna wiadomość o śmierci mistrza Andrzeja Pityńskiego. W tym roku uhonorowaliśmy go również nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej. No nie przypuszczaliśmy, że niestety otrzyma tą nagrodę już pośmiertnie. Człowiek, który sam pochodził z rodziny, która była represjonowana przez system komunistyczny, wspierała niezłomnych żołnierzy wyklętych. On temu dziedzictwu niepodległej Polski pozostał wiernym. To jest autor między innymi słynnego pomnika katyńskiego w New Jersey, który w tak przejmujący sposób, tak ważnym miejscu opowiada o tym, co stało się w 1940 roku. Żeby ten pomnik powstał, wtedy musiano stoczyć potężną walkę, ale udało się, no nie tak dawno udało się uratować, że ten pomnik z tego miejsca nie zniknął, no ale też inne rzeźby, czy partyzanci, Baltimore, Andrzeja Pityńskiego, czy słynny mściciel w amerykańskiej Częstochowie. No, zabraknie już Andrzeja Pityńskiego, ale będą trwały jego dzieła i nasza pamięć o nim. Trzeba tu też wymienić najnowszą nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej, mianowicie nagrodę Semper Fidelis, którą honorujemy ludzi, instytucje, stowarzyszenia, które pamiętają o naszym dziedzictwie na Kresach, bo myślę, że to jest z jednej strony wokół tej aktywności. Mamy dużą aktywność społeczną. Ta nagroda jak gdyby wyrosła z kustosza pamięci narodowej. Zawsze wśród zgłaszanych do kustosza pamięci narodowej było bardzo wiele właśnie osób, inicjatyw związanych z aktywnością na Kresach. Postanowiliśmy powołać nową nagrodę w zeszłym roku. Pierwsza edycja niesamowicie, bardzo duży odzew, zainteresowanie, ale też udało się nam nagrodzić wybitne postaci, m.in. księdza profesora Romana Dzwonkowskiego czy księdza Kowariowa, redakcję Wołania z Wołynia, z Łódzka, czy Janusza Choroszkiewicza. To może parę zdań, bo to jest człowiek, który budował, myślę, i będzie to czynił nadal, pojednanie, zaangażowane w pojednanie polsko-ukraińskie wspólnie z Ukraińcami, stawiając krzyże w miejscach, gdzie zostali pomordowani przez nacjonalistów ukraińskich Polacy, w miejscach wiosek, które już nie istnieją. Czynił to razem ze społecznością ukraińską, z przedstawicielami cerkwi ukraińskiej. No niestety, kilka tygodni po wręczeniu mu nagrody kustosz pamięci narodowej dostał od władz ukraińskich zakaz wstępu na Ukrainę. Mimo wielu zabiegów różnych organów państwa polskiego, ten zakaz do dzisiaj nie został cofnięty. No, to stawia pod znakiem zapytania te gesty ze strony ukraińskiej. Jeżeli takich ludzi, którzy wokół krzyża budują pojednanie, nie wpuszcza się na Ukrainę. Ponadto wśród nagrodzonych jeszcze ma Stefan Adamski, przedstawiciel takiej zasłużonej rodziny ze Lwowa wielopokoleniowej, czy Związek Harcerstwa Polskiego z Wilna. W tym roku kolejna edycja, myślę, też osoby bardzo zasłużone. Kolejna edycja Kustosza Pamięci Narodowej. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku wśród uhonorowanych pośmiertnie pan prezydent Ryszard Kaczorowski czy pani doktor Wanda Płucawska, człowiek symbol, która człowiek świadek zła.
Panie prezesie, słuchamy.
Myślę, że też tak... człowiek, który pokazuje, jak już kończę, jak nie dopuścić do zwycięstwa totalitaryzmu.
Słuchamy też, spoglądamy na to, co przed Instytutem Pamięci Narodowej, przed jego pracownikami i przez nich przygotowane wydarzenia. 13 Katyński Marsz Cieni, Warszawa 20 września, też wręczenie tych Krzyży Wolności i Solidarności, Kraków 21 września, dyskusja online, rzecz o tym, jak Polacy zakochali się w Oriencie, więc jeżeli ktoś uważnie śledzi chociażby biuletyny Instytutu Pamięci Narodowej, czy jest, że tak powiem, podpięty pod stronę, czy pod media społecznościowe Instytutu Pamięci Narodowej, to zapewne zapoznany jest z bogactwem inicjatyw, które proponuje dla upamiętnienia tego wszystkiego, czym żyje Polska, powinni żyć Polacy, kim my jesteśmy jako naród, jako jako Polacy, jeszcze raz powtórzę, to Polacy. Na Straży Pamięci Historii, Instytut Pamięci Narodowej, naszym i Państwa gościem prezes Jarosław Szarek. Taka formuła jest rozmów niedokończonych, chociaż moglibyśmy wsłuchiwać się w historię opowieści pana prezesa, wydaje się, do samej północy, bo padają i osoby, i miejsca, i nazwiska, bardzo nam bliskie postaci, o których coś wiemy, bądź chcemy więcej wiedzieć, są zauważonymi. Przyszedł ten czas, że wspominamy o tych, dzięki którym jesteśmy takimi, jakimi jesteśmy, a Polska jest w tym miejscu, w którym jest, jest taka, jaka jest, czyli też w dużej mierze i niepodległa, i niezłomna, i wciąż walcząca o to, by być wierną Panu Bogu i wierną ojcowiźnie, temu wszystkiemu, czym byliśmy i kim byli nasi ojcowie. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Przypomnijmy naszym Państwa gościem Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Radio Maryja, halo. Teraz i zawsze prosimy o wyłączenie radioodbiornika.
Tak.
Prosimy.
Panie doktorze.
Kto do nas telefonuje?
Basia z Gdańska-Czeszta.
Prosimy, pani Barbara.
Panie doktorze, chciałem zapytać, czy wie pani, co pan o Winterze Grasie?
Prosimy, bo... Powtórzenie.
No. Czy pan coś wie o Winterze Grasie?
A Gintergras.
Na przykład pomnik, to był bandyta. Moim świadkiem jest mój tatuś, ale zmarł. Zawsze opowiadał nam o tym człowieku, że nawet Niemcy dawali im mleko, chleb, jakaś tam była, jakaś prowizja. To uciekali do Niemców i Niemcy ich bronili przed nimi. To był Günter Grass i taki tam. Tata mój nieruchomą rękę.
A w jakim kontekście, pani Barbaro, pani tutaj to pytanie kieruje do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
Właśnie, żeby się tym zainteresować.
Rozumiem. Dziękujemy, prosimy, pan prezes, doktor Jarosław Szarek.
Nie, ja nie do końca słyszałem, ale to wrócimy później może do...
Pytanie o Gintera Grassa, ale... też.
To postać znana, no, autor wielu książek, wyszła też przed laty jego sławna przeszłość doktora niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. No. No, to są znane fakty. Mm-hmm.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo?
Radio Maryja, prosimy.
Pochwalony
Jezus Chrystus, na wieki wiekowany. Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Mówi.
Radioodbiornik proszę wyłączyć.
Z Wałbrzycha. Tak już, z Wałbrzycha. 84-letni. Teraz w okresie starości piszę wiersze, wydałem 3 tomiki i chciałem przeczytać w związku z tematem rocznicy katyńskiej wiersz mój, Golgota Katyńska. Mordowali strzałem w czaszkę, z tyłu, w wykopanych jamach oficerów, jeńców polskich, aresztowanych podstępnie na nieludzkiej ziemi, w lesie, żywych, w dołach, tam grzebano, w zielonym lesie katyńskim, w tajemnicy i w pośpiechu, niewinnych mężów, ojców, żołnierzy polskiej wolności. Las po mordzie głucho szumiał, białe obłoki płynęły w smutku oraz w przerażeniu. Świat przez lata milczał, kłamał o wielkim morderstwie ludzi, okropnym w historii świata. Kłamali sprytnie oprawcy, a rozpacz rodzin wpędzono rozkazem w strach, w milczenie. Lecz nadeszła pora prawdy. Teraz kości i guziki niszczone wilgocią, czasem zdjęcia bliskich, dokumenty światu świadczą o zbrodni. Z archiwów steczek wychodzą, proszą, krzyczą i żądają o pamięć, o sprawiedliwość, o prawdę lasu w Katyniu. O Staszkowie, Niednoje, Starobielsku i Charkowie i innych obozach śmierci, o zbrodniczej akcji wroga sowieckiego panowania i w amoku nienawiści niszczenia Polski, Polaków. Cześć wam, bohaterzy polscy, spoczywajcie w pokoju. Świata pamięć o was, bracia, święta. W narodzie polskim nie zginie, póki my żyjemy, bracia, nasi wielcy męczennicy, zamordowani za służbę dla matki Polski kochanej. Cześć waszej pamięci, bracia. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo
za umożliwienie mi przedstawienia mojego wiersza.
Pan Adam, o ile dobrze pamiętam, tak?
Proszę?
Adam z Wałbrzycha.
Tak, tak.
Tak, dziękuję.
Aktor emerytowany.
Gorący siedzę serdecznie
w domu,
pozdrawiam.
Już odmawiam grania w teatrze, bo już zdrowie nie takie.
Dziękujemy za prezentację tego utworu na antenie Radia Maryja. Prosimy, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek.
Zbrodnia katyńska, jedna z największych w tej relacji, że ta zbrodnia dotyczyła polskiej elity. Jej celem było spowodowanie, żeby wyeliminować fizycznie wszystkich tych, którzy mogą przenieść w przyszłość ideę niepodległości, którzy nie poddadzą się i będą walczyć o niepodległą Polskę. Najdramatyczniejsze było to, że w dołach katyńskich, tych ponad 21 tysięcy ofiar, jest wielu tych, którzy w tych życiorysach mieli walkę o Polskę w latach 1914-1921. To byli ci, którym zawdzięczamy odzyskanie niepodległości po ponad stuletniej niewoli i 2 dekady później oni zostali zamordowani. stosy krzyży, wirtuty militały, krzyży niepodległości walecznych, które wydobywane są, wydobyte zostały z dołów katyńskich, no, świadczą o tych ofiarach. Ale w zbrodni katyńskiej przejmujące jeszcze jest to, że tą zbrodnią nieodzowanie związane z kłamstwo. I to nie tylko kłamstwo sowieckie, ale kłamstwo wolnego świata, bo wolny świat wiedział to. Instytut Pamięci Narodowej wydał 3 tomy raportów tzw. Komisji Madena z Amerykańskiej Komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych, w których przesłuchano świadków w zbrodni katyńskiej. Od lat 50. było już wiadomo, nie było żadnej wątpliwości, że sprawcą jest Związek Sowiecki. Zresztą to wcześniej było wiadomo. Zachód w imię poprawnych stosunków z Moskwą milczał. Zresztą haniebne jest zachowanie w Wielkiej Brytanii. Dopiero w 1976 roku na cmentarzu Canterbury w Londynie powstał dzięki wysiłkowi optymizacji niepodległościowej pierwszy pomnik. Na tym pomniku władze Londyna, władze brytyjskie nie pozwoliły, żeby napisać, kto jest sprawcą. Jedynie rok 1940 o tym informował, że w tym czasie to mogła być tylko zbrodnia niemiecka. Zabroniono jakimkolwiek oficerowi Armii Brytyjskiej udział w tych uroczystościach. W 1976 roku protestowała ambasada sowiecka. No więc ta droga, to kłamstwo nie dotyczyło tylko Związku Sowieckiego i rządów Europy Środkowo-Wschodniej, ale niestety również wolnego świata. Ale Katyń to jest również nadzieja, że kłamstwo nie zwycięży, bo w kilkudziesięciu latach zwyciężyła prawda, bo nie zabrakło tych, którzy mimo wysokiej często ceny, jaką za to płacono, pamiętali o tej zbrodni. Ta pamięć trwała w rodzinach, pamięć była podtrzymywana w kraju. Trzeba przypomnieć takie inicjatywy jak Krąg Pamięci Narodowej Braci Melaków księdza Karolowicza, to jest lat 70., czy Instytut Katyński w Polsce, Adam Macedański w Krakowie, strażnik pamięci Katynia na emigracji, generał Anders do końca zawsze upominał się o pamięć o Katyniu i to kłamstwo nie zwyciężyło. I to jest nadzieja. Tam trzeba naprawdę długo czekać, ale ona zwycięży. Mimo, że wraz z przyznaniem się do zbrodni katyńskiej, no, w Moskwie podjęto decyzję, żeby dobrze, przyznajmy się do Katynia, ale szukamy antykatynia. I tym antykatyniem miał być los jeńców roku 1920, czyli miał być przykryte kolejnym kłamstwem, ale dzięki badaniom historyków pana profesora Korpusa, profesora Rysmera, nie udało się, to kłamstwo zostało obnażone. Jeńcy, którzy zmarli w niewoli polskiej w roku 1920, zmarli od chorób, które tak samo dziesiątkowały żołnierzy polskich.
Bardzo gorąco dziękujemy. Doktor Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Na straży pamięci historii to temat rozmów niedokończonych na antenie Radio Maryja. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Kielc. Zwracam się do pana prezesa Szarka, mianowicie z takim zapytaniem. Dlaczego pan autoryzuje ewidentne fałszerstwa w pseudodokumentacji Służby Bezpieczeństwa. Na przykład pracownicy pan po opracowaniu pewnych danych podsuwają do podpisu i pan to podpisuje. A mianowicie fałszerstwo na przykład pobrania 2 razy po 500 zł od funkcjonariusza SB, grafolog stwierdził sfałszowania pokwitowania. Albo fikcyjna dokumentacja CW Orzeł przeprowadzona przez funkcjonariusza SB niejakiego Lecha. Później sprawa prokuratora IPN Falkiewicza, który nie zgodził się na podjęcie śledztwa w sprawie bohatera narodowego Henryka Kuklińskiego, który był aresztowany w czasie stanu wojennego i przebywał w warunkach kryzysowych, aż pogotowie przyjechało, dopiero wylecili go jako tako, wkrótce zmarł. Ale jeszcze wcześniej chorego przesłuchiwał prokurator IPN i nie pozwolił uczestniczyć żonie, pomimo że był w stanie ciężkim wspomniany Kukliński. Po przesłuchaniu przez prokuratora IPN wkrótce zmarł. Był wiceprzewodniczącym regionu świętokrzyskiego NSZZ Solidarność i członkiem Komisji Zjazdowej Pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku. To takie zapytania dla panie prezesie.
Prosimy. Pan prezes Jarosław
Szorstki. Proszę tę historię opisać. Nie wiem, czy to nie są jakieś poważne insynuacje, które pan tutaj zgłasza. Proszę tę historię opisać i przyjechać list do mnie i wtedy pan odpowie.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Krakowa, mówi Anna, ale pochodzę z Zamojszczyzny. I ja, na pewno pan prezes zna taką książkę Pamiętnik z lat okupacji autorstwa doktora Zygmunta Klukowskiego. I ja mam takie zapytanie, ponieważ syna Tadeusza Klukowskiego, doktora, zamordowano, czy odnaleziono już jego szczątki?
Z tego co ja wiem, to raczej nie jeszcze.
Jeszcze nie. Jeszcze nie odnaleziony. A czy ta książka Pamiętnik z lat okupacji Zamojszczyzny będzie lekturą w szkole? To też pewnie pan prezes nie wie.
No to nie. To są pytania raczej do
ministra oświaty.
Jest wiele książek, które powinny się znaleźć w spisie lektur. Ja kiedyś nawet wystosowałem list do pana ministra, żeby taką lekturą była książka pani doktor Wandy Puchtawskiej i Boję się snów. Jednocześnie apelujemy również, aby elementem nauczania w szkołach były listy Łukasza Cieplińskiego, jego grypsy z więzienia. Ta książka jest dostępna w formie PDF-u na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. W tym momencie właśnie ukazało się również papierowe wydanie. Zabiegamy o to, żeby w przyszłym roku na wiosnę listy Łukasza Cieplińskiego trafiły do każdej szkoły średniej. Tej przejmujący zapis, nasza relikwia dążeń do wolnej, niepodległej Polski. A rzeczywiście pamiętniki Zygmunta Klukowskiego, niezwykłe świadectwo pierwszych powojennych.
Dziękuję.
Ale ta lista jest o wiele, wiele, wiele dłuższa. No, to powinno być w szkole. Ale to jest zupełnie na ode mną audycję temat. Czego nie ma w szkołach, a nie powinno.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie, kto do nas telefonuje?
Dzwoni Bartłomiej Galagusiński z Radomia. Proszę ojca, ja bym postulował do panu,
Mamy kłopot ze zrozumieniem pana kwestii zasięgu telefonicznego.
Ja mam taką prośbę, może teraz będzie lepiej słychać.
Troszeczkę lepiej, tak.
Tak, ja mam taki postulat do panów i nie tylko. Mianowicie, czy nie można urządzić marszu pamięci ofiar Katynia, aby głosiło się czy część rodzin, czy obcych ludzi, żeby każdy w pochodzie niósł tablicy z nazwiskiem zamordowanej osoby w Katyniu. Przecież jest taka lista. I taki marsz powinien się odbyć w Warszawie jak najbardziej. I myślę, że ta forma, która po prostu zainteresowałaby dziennikarzy z całego świata, byłaby bardzo dobrą formą upamiętnienia i przywołania historii, o której tu, tragicznej historii, o której tutaj wszyscy rozmawiamy. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy pan prezes Jarosław Szarek.
No, za dwa dni będzie mieć w Warszawie, no, jak już ojciec wspominał, 13 katyński marsz cieni. To
20 września, czyli jutro o 15.
No jutro już, jutro, tak. To bardzo przejmująca inicjatywa, no, rekonstrukcja polegająca na przemarszu oficerów konwojowanych przez funkcjonariuszy NKWD ulicami Warszawy, myślę, jest czymś takim, co pan zgłaszał. Ponadto dzisiaj odbył się 6 marsz katyński w Olsztynie. Ta pamięć o Katyniu, o każdej z ofiar jest, funkcjonuje w naszej świadomości. Ja przypomnę tą akcję sadzenia dębów katyńskich w szkołach w różnych miejscach. Ale rzeczywiście każde działanie na rzecz pamięci o Katyniu jest potrzebne. No, ja przypominam, że w 2010 roku zginęli w drodze do Katynia pan prezydent i towarzysząca mu delegacja. No, w wielu państwach świata dopiero wtedy dowiedziano się, czym jest to wydarzyło się w Katyniu.
Dziękujemy. Prezes Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej na Straży Pamięci i Historii. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Proszę księdza.
Kto do nas telefonuje?
I panie doktorze, panie profesorze. Adam z Krakowa dzwoni i chciałbym poruszyć taki temat, jakby pan profesor coś więcej powiedział, więcej naświetlił takiej sprawy, bo bardzo mało jest, krótko mówiąc, nie wiem, że tak powiem, mówione czy naświetlane, to po prostu, krótko mówiąc, działalność grup w okolicach, krótko mówiąc, górskich w latach 40., po 45 roku, kiedy to SBC właśnie partyzantów, że tak powiem, przeganiali, czy po prostu, krótko mówiąc, niszczyli. Powiem to na przykładzie swojej mamy, gdzie po prostu, żeby powiedzmy nie wpaść w ich ręce, po prostu musiała się wyprowadzić stamtąd ze swoich rodzinnych stron i po prostu jest taka, jeżeli pan, zakładam, że pan jako profesor powinien coś więcej na ten temat wiedzieć, był taki, może jeszcze żyje, może słucha tej audycji, taki pan, no umówmy się, że ja to określę, krótko mówiąc, poeta, Stanisław Wałach, jakiś tam żołnierz, żeby nie powiedzieć ubek, który napisał taką książkę, Był w Polsce czas, i między innymi właśnie pisał o mojej mamie. Co powiem też, dodam tutaj do tego, że ciężko było to mamie przełamać, żeby po prostu to wyszło na światło dzienne, no ale wcześniej czy później w miarę dorastania no, pewne sprawy zaczęły wychodzić, jak się, że tak powiem, w 80 roku, krótko mówiąc, ustrój zaczął zmieniać. No i stąd się dowiedziałem, a po prostu na ten temat jakoś właśnie na temat ogólnie, krótko mówiąc, tej partyzantki takiej, powiedzmy, górskiej jest bardzo mało poświęcone, nie wiem, czasu czy powiedzmy uwagi. Tak bym to określił. Czekałbym na jakąś odpowiedź.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.
No, akurat tu pozwolę się nie do końca zgodzić, no bo rzeczywiście postać Stanisława Wałacha, no tutaj szefa bezpieki w Krakowie, jednego z znanych utrwalaczy władzy ludowej, człowieka, który nie poniósł żadnej odpowiedzialności za te czyny, autora rzeczywiście wspomnianej książki, był w Polsce czas. No, została, myślę, została bardzo dobrze i wnikliwie, prawda, obnażone wszystkie jej kłamstwa, chociażby w publikacjach pana doktora Macieja Korkucia, który wiele lat zajmował się tym tematem. No, później to było kontynuowane przez pana doktora, jest kontynuowany doktora Dawida Golika, no a w tych dniach ukazała się, no to jest nieco inny region, ale ukazała się monografia właśnie aparatu bezpieczeństwa po wojnie w powiecie nowosądeckim, monografia bezpieki w tym powiecie doktora Marcina Kasprzyckiego, więc tutaj badania na ten temat są prowadzone i to dotyczy nie tylko oddziałów ognia, no, ale też działających dalej Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców czy innych oddziałów na południu, tutaj na Pustalu czy na Sądecczyźnie.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Kłania się z tej strony ksiądz Adrian Bydliński, kapelan Hospicjum Świętej Matki Teresy z Kielca. Właśnie włączając się w dzisiejszą audycję, tak zastanawiam się, czy nie byłoby może sensowne wprowadzić, tak jak jest kanon lektor szkolnych, na przykład języka polskiego, prawda, przy nauczaniu historii, na przykład pozycji dotyczących chociażby Katynia. Dlatego, że no nie ukrywam, że chyba czasami różnie jest tą wiedzą historyczną przekazywaną, zresztą ja pamiętam ze szkoły podstawowej i z liceum. Cały czas mieliśmy starożytność od początku do końca, ważną oczywiście, jak najbardziej, nie? Potem późniejsze czasy, gdy dochodziło do II wojny światowej i czasy powojenne, dla nas najistotniejsze, bo coraz bliżej nas. Także w tym wątku zakłamywania historii, no niestety, delikatnie mówiąc, brakowało na to godzin albo tak bardzo powierzchownie. Może gdyby lektury były właśnie w jakimś zakresie obowiązkowe, pozwoliłoby to nieco szerzej spojrzeć na temat i wszystkim dotyczyć do prawdy historycznej. Nie ukrywam też, że właśnie te materiały, które są chociażby też w inwentarzu Instytutu Pamięci Narodowej, które pokazują tak naprawdę w jakimś zakresie chociażby materiały operacyjne Służby Bezpieczeństwa też są pomocne. Zresztą to, co najbardziej mi też uderza czasami w rozmowach, to takie rozmywanie przeszłości. Kiedyś ja nie chcę to o personaliach mówić, żeby było jasne, nie? Ale jest problem, bo właśnie rozmawiam z osobą, która no nie tylko figuruje, ale no delikatnie wiem, że współpracowała i bo w tamtych czasach można było każdemu coś przypisać. No to ja już wtedy mówię, o to chodzi, że właśnie nie każdemu. bo na przykład u mnie w rodzinie, chociażby moja mama była przesłuchiwana przez SB na milicji ówczesnej, brat miał się udać w drugi miesiąc ciąży i to nie jest tak, że każdemu można coś przypisać po prostu. Byli ci, którzy współpracowali, byli ci, którzy nie robili tego. Być może nawet szkoła chciałbym zaakcentować, nie wiem, jakiegoś rewanżyzmu powiedzmy, nie, ale no, że była jasno postawiona granica. Jest dobro, jest zło. Mogły być różne powody uwikłań na przykład, ale sama prawda o tym, że jednak no, była jakaś granica dosyć wyraźna między tymi, którzy byli przy prawdzie, a tymi, którzy byli w zakłamaniu, to jednak istniała i istnieje. Zresztą po dzisiejszym, czy to nasze życie społeczne, polityczne, publiczne w tym momencie jasno pokazuje, że to nie skończyło się wraz ani z II wojną światową, ani ze stanem wojennym i całą tą historią, tylko trwa po dziś dzień po prostu. Ja Panu Bogu dziękuję, że z takiej rodziny pochodzę, a nie innej, że i właśnie wątek ojczyzny i Pana Boga, no jednak leży człowiekowi na sercu po prostu. Natomiast nie wiem, czy czasami nie jest to właśnie problem w tym, że po prostu w szkołach może, no nie wszędzie, nie, ale czasem to tak jest powierzchownie dotykany temat, gdzie w związku z tym na przykład jest może jakaś taka większa współpraca szkół z IPN-em chociażby. Na przykład, że zapraszani są pracownicy, czy też jest tylko tak, no, powiedzmy okazyjnie, nie, tak przy okazji. Czy w ogóle jest taka możliwość też, nie, czy szkoły nie tylko mają możliwość, ale chęć po prostu, nie? Jak wygląda współpraca właśnie na tej płaszczyźnie, jeśli można wiedzieć. To tyle miałbym po prostu do powiedzenia.
Dziękujemy, prosimy. Pan prezes.
No tak jak już wspominałem, no działalność edukacyjna to jest jedną z najważniejszych, jakie prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Ja zachęcam do zapoznania się z materiałami na stronie edukacja.ipn.gov.pl. Setki materiałów edukacyjnych dla szkół. Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją, która przygotowała i ma w swoim zasobie bardzo bogatą ofertę pomocy naukowej, czy teki edukacyjne, portale internetowe tematyczne, wystawy elementarne, publikacje, infografiki, materiały dla nauczycieli, dla uczniów. No, proszę zobaczyć bogactwo tych materiałów. Od samego początku współpracujemy z kołami. To od pierwszym roku, 19 lat, została podpisana pierwsza umowa z wczesnym ministrem edukacji narodowej. Jesteśmy obecni w szkołach wśród nauczycieli. Oczywiście to w zależności od regionu, od miasta wygląda różnie, ale nigdy nie brakowało nauczycieli, tych najbardziej aktywnych, którzy chcieli z tych materiałów korzystać i powiem więcej, to materiały są bardzo atrakcyjne, ale to nie tylko kwestia warsztatów, nie tylko lekcji, ale to również konkursy dla uczniów, w których uczniowie bardzo chętnie biorą udział. Mamy takie tematyczne konkursy dla szkół mundurowych, policjanci w służbie historii, dla szkół mundurowych wojskowych. Powiem, że to jest chyba jedna z takich działalności, która przynosi znaczną satysfakcję, ponieważ kontakty z uczestnikami tych konkursów, z tymi, którzy zwyciężają w tych konkursach. Przyszła elita polska, ta młodzież jest doskonale przygotowana, młodzież oczytana, ma doskonałą wiedzę. Oczywiście to jest, jak mówię, to jest elita tej młodzieży, ale to się cały czas dzieje i to praktycznie w całej Polsce. Mamy takie coroczne warsztaty dla nauczycieli, które są wyraźnie punktowane przez kuratoria, przez ministerstwa. No, powiem, szkoła, edukacja to jest z tych zmagania cywilizacyjnych, których jesteśmy świadkami teraz na czele naszej troski i o przyszłość. Czego dzisiaj Polska najbardziej potrzebuje? Potrzebuje rodziców, potrzebuje nauczycieli, potrzebuje kapłanów. I to jest ten pierwsza linia zmagań, bo no, można powtarzać, że takie będą Rzeczpospolite jak młodzieży chowanie, ale to jest prawda i oto teraz się toczy najważniejsze zmagania. Nie o technologię, o jakieś inne kwestie gospodarcze, tylko o wychowanie młodzieży. My mamy ofertę, profesjonalną ofertę edukacyjną dla polskiej szkoły, dla nauczycieli dotyczącą XX wieku. Tam to pytanie na początku było, że wiele jest historii w szkołach starożytnej, antycznej. To jest niezwykle również potrzebne, ważne. Fundamenty cywilizacji łacińskiej, powiedziałbym, za mało jest elementu klasycznego w szkole. Szkoła za mało tego wymaga, ale to jest zupełnie na oddzielną audycję temat. Jakie lektury, jaki program szkolny, jak ma wyglądać szkoła w tym momencie w Polsce wobec tych wszystkich wyzwań, które niesie współczesność, która i ten mamy do czynienia, jesteśmy na cywilizacyjnej wojnie. To już chyba każdy widzi. I młodzież zaczął te zmagania. I w którą stronę pójdzie młodzież? Czy będzie obojętna wobec naszego dziedzictwa? Czy to dziedzictwo jej nic nie będzie mówić? Nie będą potrafili tego odczytać? Czy to przyjmą jako swoje? Od tego zależy przyszłość w tym momencie Polski. Rodzice, nauczyciele, kapłani. To są ludzie, którzy w tym momencie są w pierwszym szeregu tych zmagań o młode pokolenie.
Na starze pamięci historii naszym Państwa gościem w Rozmowach Niedokończonych prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Zawsze.
Z tej strony Adam, ja telefonuję z Gdańska. Kłaniam się nisko, serdecznie pozdrawiam. Zainspirował mnie telefon księdza tutaj parę minut temu, żeby zadzwonić i poruszyć właśnie aspekt jednoznaczności przekazu do młodzieży, bo teraz jeszcze słyszałem, jak pan doktor mówił, co z tą młodzieżą będzie i czy ta młodzież zainteresuje się tą historią. I teraz ja bym chciał zwrócić uwagę na jednoznaczność przekazu w szkołach. Na przykład w Gdańsku tutaj dzieją się takie rzeczy, które obserwują rodzice i dziadkowie współpracujący ze Stowarzyszeniem Odpowiedzialny Gdańsk od 2 lat. A mianowicie chodzi o naciski Urzędu Miasta na wprowadzanie do szkół tak zwanych seksedukatorów. I wiele z tych szkół, są takie szkoły, które się zgadzają bardzo chętnie. Dyrekcja tych szkół robi naciski nawet, żeby
Adamie,
się takie zajęcia odbywały. Ja wiem,
Adamie.
Ale to ma związek.
Tak,
to ma związek.
Przy czym
ja już wracam do historii. Dlaczego?
Wróćmy do Instytutu
Dlatego,
Pamięci Narodowej.
Fajnie by było, gdyby na przykład udało się wprowadzać do szkół takie dodatkowe zajęcia z historii. Zajęcia nadobowiązkowe, ponieważ... Ja nie wiem, jak to jest z nauczycielami historii. Czy oni mają tą wiedzę zaktualizowaną? I druga rzecz, czy oni nie chcą się narazić dyrekcji? Bo jeżeli dyrekcja jest taka, że wprowadza do szkół treści, które są nieodpowiednie i powiedzmy rodzice, dziadkowie obserwują to, zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje, gdzie rodzice protestują i nawet nie otrzymują zgód do wypełniania, bo tu się muszą rodzice zgodzić na zajęcia dodatkowe. Jak to jest z tą lekcją historii? Czy ci nauczyciele historii nie chcą się przypadkowo narażać na przykład dyrekcji z
Panie
pewnymi
Adamie,
informacjami,
ja
z pewnym przekazem?
Wchodzę w słowo, bo już trzeci przynajmniej raz tych rozmowach niedokończonych pytania o edukację nauczycieli lekcji historii w szkole są kierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jeżeli byłyby to pytania związane z edukacją, którą promuje i proponuje Instytut Pamięci Narodowej, one są usprawiedliwione, ale na razie jest tak, że za edukację odpowiada minister edukacji, a nie prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Więc jest pytanie, w jaki sposób powinno dojść do porozumienia czy wzajemnej wymiany myśli przy tworzeniu programu dla szkół pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Ministerstwem Edukacji. Albo jak
to
nauczyciele...
To może być długofalowe zagadnienie.
Tak, jak nauczyciele mogą korzystać z pomocy, które daje Instytut Pamięci Narodowej. Już słyszeliśmy, to są darmowe publikacje do wykorzystania. Oddajemy głos panu prezesowi.
Ja jeszcze raz...
Serdecznie pozdrawiam, Ave Maria.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja zachęcam do wejścia na stronę edukacja.ipn.gov.pl. Państwo zobaczą bogatą ofertę edukacyjną, ale rzeczywiście to Instytut Pamięci Narodowej ma pewną propozycję, pewną ofertę do wykorzystania i ona jest wykorzystywana, bo to no, współpraca, ja mówię, od samego początku powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Ale w jakim to jest zakresie czynione, na to już niestety nie mamy wpływu. Natomiast powiem tak, są w Polsce tysiące nauczycieli, którzy z tego korzystają. Im się chce nauczyciele, którzy poważnie podchodzą do tego, czym jest zawód nauczyciela, że to jest również misja, że to jest bardzo odpowiedzialny zawód, który kształtuje młodego człowieka. Nie ma miejsca na eksperymenty. Szkoła musi wymagać. Szkoła musi też nie tylko dawać wiedzę, ale wychowywać. Ale jak się to, czy to się robi i w jakim stopniu, to Instytut Pamięci Narodowej na to nie ma wpływu, ale z własnego doświadczenia wiem, że są tysiące nauczycieli jeszcze w Polsce, którzy tak traktują swoją pracę jako misję, są dla uczniów autorytetami, wiedzą, czym jest szkoła i po co jest szkoła, jak to jest ważne w tym momencie bycie nauczycielem i przekazanie uczniom, czy wzbudzenie wśród uczniów wrażliwości na to wszystko, co Polskę stanowi. Myśmy jako Instytut Pamięci Narodowej organizujemy od wielu lat wyjazd edukacyjny dla młodzieży, dla nauczycieli. W tym momencie jest to utrudnione, ale w ostatnim roku takie wyjazdy były m.in. na kresy wschodniej Rzeczpospolitej, to na te odległe kresy, do Gerdyczowa, do Żytomierza. To są dla nauczyciele, którzy w nich wzięli udział, jak wrócili, naprawdę byli innymi ludźmi, dotknęli historii Polski, dotknęli polskości, której myślę, że w granicach Polski już nie ma, albo jest w małym stopniu. My żyjemy w wolnej Polsce. Polskość w tym momencie nie jest wymagająca. Bardzo szybko, bardzo łatwo się lekceważy, bardzo szybko się ją porzuca. Nie brakuje tych, dla których ona nic nie znaczy. Tam polskość kosztuje, tam jest wymagająca. Spotkanie z Polakami tam, kolejnym pokoleniem Polaków, którzy od dwóch wieków, mimo tych represji zaborczych, później sowieckich, mimo operacji Polski, mimo tego wszystkiego, co przyszło po 1935 roku, jeszcze oni zachowali polskość, są z niej dumni, to jest budujące i tego potrzebujemy tutaj w kraju. Były pomysły takie i są pomysły, tylko Instytut Pamięci tego nie zrealizuje. My mamy w całej Polsce ponad 150 pracowników Biura Edukacji Narodowej, ta, która zajmuje się tą przygotowaniem tej oferty edukacyjnej. Państwo zobaczą, jak ona jest bogata. To taka liczba osób to robi. Nauczyciele szkół jest w Polsce tysiące. Były zgłaszane pomysły, że każdy uczeń szkoły klasy maturalnej musi pojechać do Lwowa, musi pojechać do Wilna, musi pojechać do Katynia, aby zrozumieć, czym jest polskość, aby dotknąć tych miejsc historycznych. Naprawdę jeszcze mamy liczną młodzież, która chce być wierna temu dziedzictwu, za które nasi przodkowie płacili taką cenę. Są osoby, które lekceważą, dla których to nic nie znaczy, ale naprawdę mamy wiele młodzieży i w najmłodszym wieku i późniejszym. To później oni są kuszeni na uniwersytetach przez media do porzucenia polskości, ale to też jest dyskusja na oddzielną audycję. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w 31 lat po początku naszej wolności mamy tak liczne środowiska określane elitami, które są tak niechętne polskiemu dziedzictwu? Ale jak mówię, to już jest dyskusja na inną audycję.
Prosimy. Kolejny telefon. Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże. Eugeniusz, miejscowość Bergisz Gladbach, koło Kolonii, z Polski, Kościerzyna, Kaszuby, dla ojca i dla pana profesora i obsługujących studio. Boże pomagaj, zwyczajem z Kaszub. Boże pomagaj. Z panem profesorem się widziałem w wakacjach, króciutko, spontanicznie. Był pan profesor w Szymbarku z rodziną, czy tak spontanicznie na deptaku, i żeśmy już wtedy napomknęli. Ja pochodzę z miejscowości Korny przy dzisiejszej uroczystości 80 lat, jak pan rotmistrz. Moja szkoła, maleńka szkółka, ja jestem absolwentem, miejscowość Korne koło Kościerzyny, 25 maja 2016, jako druga w województwie pomorskim, jako dwie jedynie szkoły mają imieniem rotmistrza Pileckiego. Pamiętam ten czas, 200 lat ta szkoła moja miała, pani dyrektor, byli na poszukiwanie i tak, no, napomknę pani dyrektor, może spotkamy, wyszukamy najpiękniejsze zdjęcie, oczywiście w mundurze, mówię, mundur na pewno przekona kobietę, i najpiękniejsze zdjęcia z mundurem, i pani dyrektor wzięła kandydat. Nie było łatwo, bo byli kandydaci Wałęsa, Majkowski, Kaszubski, także pan rotmistrz Pilecki jest patronem mojej szkoły. Rozmawiałem, przyjechał na tą uroczystość. Wielka uroczystość IPN, był bardzo dużo gości. Pan Andrzej Pilecki, długo z nim rozmawiałem, także cieszę się. I dzięki właśnie takiej pani, jak pani dyrektor, zresztą od muzyki, bo od historii nie, bo troszeczkę jestem też, byłem nauczycielem sportu, WF-u, jak to mówią, ale u nas na Kaszubach się mówi o szkolny, tak zwany szkolny. Szkolny to był nauczyciel, który od serca, czasami nie patrzał na wypłaty, nie patrzał, i tego podzielam księdza opinię tego młodego człowieka z Gdańska. Gdańsk znam bardzo dobrze, bo mam 60 kilometrów i wiem, co jest w szkołach, ale nie chcę wziąć znowu to tematu, bo takich jak pani dyrektor Beata Murglin w Kornym to szukać ze świeczką, a miałem kontakty z, co się dzieje w tych szkołach, to nie chcę mówić, ale podzielam zdanie księdza, jest bardzo bardzo, bardzo ze świeczką szukać u nas na Kaszubach takich szkolnych. Ale bardzo się cieszę, że pan profesor jest i mówię, miałem też takie, pamiętam jak w 2012 w Kościerzynie, bo jest ten temat na Straży Pamięci Historii i byłem właśnie na nas, tak nieraz mi to bolało, bo tyle się starałem. Mój ojciec był w Wehrmachcie, mama na robotach przymusowych, także z dwóch stron, jak to u dużo Kaszubów było i bolało, nieraz słyszałem po baku, tyle starałem się, z Polską nigdy nie straciłem jako farbowany Niemiec i ja w 2012 byłem już, bo święto żołnierzy wyklętych, nigdzie w Kościerzynie jednej flagi i tak się zamówię, nie, odwiedzę sobie te wszystkie instytucje, było głupio, że farbowany Niemiec musiał niektórym przypominać o święcie. Ja mam też takie pytanie, był też już napomknąłem panu profesorowi, był Jacek Łukasik, już niestety świętej pamięci, to był sześniak Rysia, którego też odnaleziono na Łączce i właśnie takich ludzi, jak pani Beata ze szkoły z Kornego, pan Jacek Łukasik już niestety, on chodził po szkołach, kupował książki, rozdawał, nie jedna szkoła odmówiła, nieraz był mile przyjęty. On wyręczał często ludzi, którzy pieniądze dostali. Pamiętam najbardziej tragiczną też, taka dla mnie smutna sytuacja i to ma bardzo blisko, moja osoba powiedziała, wręczenie i pan Łukasik wręcza, żołnierzy wyklęty, chyba przeklęty. I wiecie, kto to powiedział? Nauczycielka. Także ja bym w życiu moich byłych kolegów ze szkół, ale szkoła jest pogubiona strasznie. A na sam koniec bym chciał tylko dwa pytania. Panie profesorze, czy 1 września, 17 września powinniśmy flagi wywieszać? I moje pytanie, bo ja bardzo dużo roznosiłem właśnie, co pan profesor napomknął. Już kiedyś tu w studiu mówiłem zbrodnia pomorska, ale rozdałem chyba 150 Das Verbrechen von Pommern i właśnie rok temu na festiwalu w Gdyni pierwszy kontakt miałem IPN-em w Gdańsku, mieli stoisko. Bardzo dobrze mi się współpracuje. Mam te broszury do tych szkół, gdybym był nauczycielem historii. Wspaniale przygotowany, mam nawet ze sobą od tych pań i rozdałem. Były tu komunalne wybory, wszystkie partie, żadna partia mi nie odmówiła. Ja mówię, wydajcie swoje lotki, a ja swoje. Nawet minister spraw wewnętrznych Westfalii przyjął, tak, ja słyszałem i bardzo się zainteresuje i nikt nie odmówił. Wiecie, kto mi odmówił? 3 ludzi z Polski, pochodzenia polskiego i moi dobrzy znajomi, bo to jest Instytut Kaczyńskiego. Tak mają narobione, to aż płakać się chce i to mój jeden dobry znajomy. Wiadomo, z Pomorza, czy tam z Gdańska, to się chce płakać, co w tym Gdańsku jest, tak był człowiek sympatyczny z tym Gdańskiem, ale dziękujemy, co tam jest z tym Gdańskiem.
Dziękujemy. Pan prezes Jarosław Szarek, doktor.
Długo możemy wymieniać takie przykłady niechętnych dyrekcji, niechętnych urzędników, pewnych niepowodzeń, ale jednocześnie wiele jest takich inicjatyw, które się udało i to na Pomorzu. No, styczeń, luty tego roku. Setki uczniów, kilkaset uczniów w Pucku, w innych miastach na zajęciach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Kilkaset uczniów, około 500 w Pucku na wystawach, które przypominały powrót Pomorza przed 100 laty, przypominały generała Hallera, działaczy kaszubskich. Więc to są cały czas zmagania, prawda? Są osoby, które będą niechętne. I rzeczywiście w Gdańsku jest trudno, ale to robimy. I tak jak pan przed momentem mówił, nawet się udało szkole nadać patron rotmistrza Pileckiego. No, są tacy nauczyciele przed kilku laty była też taka inicjatywa i nauczyciele odmówili, nie zgodzili się, prawda? Wybrali jakiś taki patronat w ogóle nie historyczny, bo powiedzieli, że Pilecki no to jest polityczna sprawa, oni nie chcą takiego patrona. No i takie też szkoły są, ale są. Ja mogę długo mówić o przykładach takich, gdzie właśnie idziemy do szkół z historią. To właśnie w ubiegłym roku zaczęliśmy też odkrywać jedną z zapomnianych historii, praktycznie też nie funkcjonującej w naszej pamięci. Mianowicie na przełomie lat 40. 50. w Polsce w szkołach powstało około 1000 antykomunistycznych młodzieżowych organizacji. To byli nastolatkowie, którzy drukowali ulotki, pisali jakieś antykomunistyczne hasła. Byli sądzeni, czy prowadzili zbiórki harcerskie. W czasie, gdy to harcerstwo zostało rozwiązane, tradycyjnie zostało skomunizowane, zastąpione czerwonym harcerstwem. Za to ci młodzi ludzie, niepełnoletni, byli skazywani, dostawali wyroki kilkuletnie, do 10 lat. To tymi ludźmi młodymi zapełniono obóz w Jaworznie. Byli represjonowani jak dorośli. Oni byli za młodzi, żeby uczestniczyć w walce w czasie II wojny światowej, nawet w szarych szeregach, ale wychowani na tej legendzie podjęli walkę z taką systemem komunistycznym. I my w ubiegłym roku zaczęliśmy taką akcję. Każdy oddział, 11 oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej, 4 duże delegatury, każda z nich wybrała jedną szkołę, w której taka organizacja po wojnie działała. I w tej szkole często ta młodzież nawiązywała do nazwy Armii Krajowej, jakże często do Orląt, prawda, wychowana na tej legendzie walki Olgów w 18 roku. W kilkunastu szkołach z okazji 1 marca w ubiegłym roku powiesiliśmy takie tablice. I tą akcję powtórzyliśmy w tym roku. Byłem w kilku szkołach. W Tomaszowie Mazowieckim, na warszawskiej Pradze, w Olsztynie. Wszędzie przyjęcie tej akcji bardzo życzliwe. Wcześniej nikt nauczycieli nie wiedział o takiej historii. To my z tą historią do nich przyszliśmy, dlatego przyszliśmy, bo ta akcja została bardzo życzliwie przyjęta, bo upamiętniamy tą historię w tych miejscach, gdzie ona się działa. To są te same budynki szkoły i to są rówieśnicy tej współczesnej młodzieży. Bardzo dobre przyjęcie przez nauczycieli i przez młodzież. Mają swoją własną historię na terenie szkoły. Będziemy kontynuować w następnych latach tą historię. Zresztą wystawę przygotowaliśmy. Można to wszystko w internecie zobaczyć. Zapomniane ogniwo. Kilkanaście tysięcy członków tych organizacji, nastolatków, powiedzieli nie systemowi komunistycznemu na przełomie lat 40. 50. gdy ta dorosła konspiracja, czy działalność polityczna była, czy podziemie antykomunistyczne zostało rozbite, zapadały wyroki śmierci. Oni w szkołach, prawda, to były często grupy harcerskie, grupy katolickie, a często grupy nawiązujące do jak już mówiłem, do Armii Krajowej, Szarych Szeregów, czy Orląt, zupełnie zapomniane nazwisko, które przywracam, jest bardzo dobrze odbierane w szkołach i wśród nauczycieli.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Przypomnijmy naszym Państwa gościem dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, nie będzie pochwały, to jest przez Cezimierę zawsze, czyli co?
Teraz i zawsze.
Nie chciałbym zabrać głos.
Jesteśmy na linii. Kto do nas telefonuje?
Dzwoni Krzysztof z Mieszcza. Tutaj mówimy o tych wszystkich opomnięciu o historii, ale zawsze zależy od współczesnych, obecnych rządzących. Dlatego trzeba też wiele rzeczy niestety w Polsce przypominać, bo jak w Białymstoku, gdzie wiadomo, dużo siedlisko jest komunistów, co tych takich, które gdzieś tam przybyli na tych bagnetach, jak była Wasia Poleszczuk i próbował, między innymi jedna z organizatorek marszu, o właśnie tych żołnierzach, tych ludziach młodych, którzy po wojnie w takiej sytuacji chcieli żyć, ale byli patriotami, dzisiaj nazywamy ich wyklętymi, bo ich życie było tak naprawdę też przeklęte. Nie chciała zorganizować ten marsz, to została karą pozbawienia wolności. Siedziała w więzieniu, no i współczesnej, teraz obecnej Polsce, to było teraz współczesnej za władzy PiS oczywiście. I dopiero jak w Real24, w telewizji internetowej i wiele innych osób zostało petycje podpisane i tak dalej, to było bardzo duże, bardzo głośne, nieupublicznione w telewizji publicznej, ale w tych mediach narodowych, internetowych zwłaszcza. Dopiero dzięki wielkiemu zaangażowaniu ona skrócono jej tę karę. Karę pozbawienia wolności za to, że chciała w współczesnej Polsce uczcić właśnie tych wszystkich jako młoda osoba, bo to bardzo młoda osoba, 20 parę lat. I mówimy, przypominajmy młodym osobom, a co powiemy, jak staniemy przed nimi twarzą w twarz tym młodym osobom? Nie bardzo się nie angażujcie i w ogóle nie przypominajcie, bo możecie za to trafić do więzienia, jakie to sprzeczności, jakie to jest takie, całe życie my powielamy Polacy tą przykrą prawdę polską historyczną, że całe życie musimy się wszystkiego uczyć. To tak jak ten pan co dzwonił, ja też mieszkam obecnie teraz w Niemczech i między Polską a Niemcami, jak fajnie powiedział, że on jakiś farbowany Niemiec, a musiał przypominać. Bo to w Niemczech często też są takie osoby, które opuściły kraj, Polacy, a bardzo patriotycznie nastawieni są, bo oni wiedzą, co Polska znaczy. To w ogóle własny kraj znaczy, nie? My tak bardzo oddajemy wszystko Polskę w obce ręce z taką łatwością, z taką, jak to trzeba być dzisiaj mądrym mędrcą, żeby w ogóle zrozumieć świat, bo świat jest bardzo zagmatwany. Dzisiaj na przykład Putin ogłosił, że, bo to było oficjalnie, że on zapraszał tutaj i tak dalej, że mają broń hipersoniczną 20 razy ponad dźwiękową rakietę, które nie są w stanie na razie zestrzelić ani Amerykanie, ani Chińczycy. No tak się układa historia. My tak...
Dziękujemy panie Krzysztofie. Prosimy panie prezesie o głos i też podsumowanie naszych rozmów.
Znaczy, no pan przed momentem wspominał o jakimś jednostkowym przykładzie, ale powiedział potem, że dzięki zaangażowaniu udało się go jakoś pozytywnie rozwiązać. Właśnie słowo zaangażowanie, to czy będziemy aktywni w pewnych działaniach. Rodzice mogą w szkołach wymusić pewne działania, to od nich zależy, czy do danej szkoły będzie wpuszczone, czy nie będzie takie jakieś środowisko, czy demoralizatorzy. No, tylko trzeba się zaangażować. Dzisiaj niestety wszyscy zajęci własnymi sprawami. Przekonanie, że rządzi obóz patriotyczny, więc to wszystko nie wymaga zaangażowania, bo ktoś coś za nas zrobi. Nie, nic za nas nie zrobi. Polska jest wymagająca i Polska wymaga takiego wysiłku. Przedwczoraj odsłanialiśmy tablicę Wojciecha Ziemlińskiego, człowieka, który nieporównywalnie w warunkach państwa totalitarnego był wierny idei niepodległości, był gotowy za to płacić. I on powtarzał te słynne słowa, że niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze, że każdy dzień o nią o nią zabiegamy. Ja pamiętam taką rozmowę z księdzem Janem Sikorskim. Opowiadał historię z 79 roku, z 2 czerwca wizyty papieskiej. On mieszkał na Pradze w tym czasie i jechał na spotkanie z Janem Pawłem II na ówczesnym placu Zwycięstwa, dzisiaj Piłsudskiego. Wsiadł do tramwaju, jedzie i nad Wisłą, była piękna pogoda, nad Wisłą pełne plaże, tysiące ludzi. Mówi, jest przerażony po prostu. Nikt nie interesuje się wizytą papieża. Ci ludzie zajęci własnymi sprawami, opalaniem się, zabawą na plaży. Mówi, no przecież nikogo nie będzie na placu Zwycięstwa, na placu Piłsudskiego dzisiaj. Przyjechał, było kilkaset tysięcy ludzi. To są dwie postawy. Zawsze było tak i teraz też jest, że jest duża część, zawsze tak było w historii, ludzi obojętnych, ludzi egoistycznych, ludzi zajętych własnymi sprawami, ludzi niezainteresowanych trwaniem polskości, trwaniem wspólnoty. Ale żeby ta wspólnota trwała, żeby polskość została w tym trudnym momencie, przyjdą jeszcze trudniejsze wyzwania, które będą wymagały ludzi z charakterem, ludzi odważnych. To wszystko jest przed nami. Będą wymagały od nas świadectwa. Wtedy, nawet dzisiaj, każdego dnia dokonujemy wyboru, po której drodze, po której stronie stajemy. Czy tych w plaży, czy tych, którzy przyszli na plac Zwycięstwa, aby słuchać Polski, że nie można Polski zrozumieć bez Chrystusa i słuchać tego wezwania do odmowy ziemi. To Jan Paweł II mówił, że każdy z nas musi mieć jakieś własne westerplatte. Dzisiaj tym westerplatte jest obrona naszego dziedzictwa, obrona cywilizacji łacińskiej, bo dzisiaj nie tylko rozgrywa się przyszłość Polski, Europy, dzisiaj rozgrywa się przyszłość człowieka. My jesteśmy w tym dobrym momencie sytuacji w Polsce, że jeszcze nie daliśmy odciąć się od naszej tożsamości, od pamięci, że te pokłady sił duchowych w Polsce są jeszcze znaczne. Być może dlatego jesteśmy tak atakowani, bo w tym momencie atakuje się wszystko, co dawało siłę nam w najtrudniejszych momentach. Atakuje się rodzinę, której zawsze trwała pamięć, atakuje się Kościół. Dzisiaj trudno opowiadać, czy o Solidarności, czy o roku 20. To było wszystko zwycięstwa duchowe, zwycięstwa, które miały miejsce dlatego, bo Polacy się zjednoczyli wokół wartości. Polacy stanęli wtedy pod krzyżem z modlitwą. W 1980 roku, gdy robotnicy na Stoczniowcy z Gdańska na bramie wywiesili wśród kwiatów portrety Jana Pawła II czy wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, zachodni niemieccy intelektualiści się dziwili. Dlaczego Matkę Boską? A dlaczego nie Róże Luksemburg? Dzisiaj w Polsce wszyscy to rozumieli. Dzisiaj mamy środowiska w Polsce, które tego nie rozumieją. Też na bramie stoczni by wieszały róże Luksemburg. Jesteśmy w momencie wyboru, bardzo istotnym, w którym przekażemy młodemu pokoleniu to wszystko, co Polskę definiowało przez pokolenia, czy to dziedzictwo będzie dla młodzieży milczącym, nic nie mówiącym, czy będzie dla nich inspiracją. Instytut Pamięci Narodowej robi wszystko, aby to dwudziestowieczne dziedzictwo przekazać młodemu pokoleniu, aby oni, polskość dla nich była nadal atrakcyjna, a nadal była inspirująca, bo taka jest, bo my mamy w sobie niezwykły pierwiastek trwania wbrew nadziei. Przecież w 18 roku odzyskaliśmy po ponad wiekowej niepodległości ojczyznę, niepodległość. Później broniliśmy wojny z bolszewikami, wytyczaliśmy granice, aby dwie dekady później stanąć na granicy biologicznego niszczenia. Bo druga wojna światowa, straty niewyobrażalne, materialne, ale przede wszystkim ludzkie, pozbawienie narodu elity, a później kilkadziesiąt lat niewoli komunistycznej. I my tak osłabieni drugą wojną światową, niewolą komunistyczną, kilka dekad selekcji negatywnej, usuwanie najbardziej na margines ludzi prawych, ludzi gotowych być wiernym idei niepodległości, my dajemy światu Jana Pawła II i Solidarność, wielkie duchowe zwycięstwo. Teraz mamy wolną, niepodległą Polskę i mamy wybór, czy będziemy wierni temu dziedzictwu. Przecież gdy wydobywamy z dołów śmierci złomnych żołnierzy wyklętych, nawet w tych ostatnich dniach w więzieniu Toledo, na warszawskiej Pradze, w tylu innych miejscach, to skąd wiemy, że to są oni? Oni mają różańce, oni jak ostatnią figurkę świętego Antoniego, oni medaliki z wierzątkiem Matki Boskiej. To dawało im siłę, to dawało im przetrwanie. Dzisiaj są to wartości, które chce się zniszczyć. Więcej, już wychowano grupy młodych ludzi, którzy zupełnie tego nie rozumieją. Tak chcą definiować Polskę, ale taka Polska nie ma przyszłości.
Bardzo gorąco dziękuję, panie prezesie.
Nadzieja, wbrew takiej trudnej sytuacji. Zawsze potrafiliśmy zwyciężać. Ja mam nadzieję, że tak będzie zawsze, bo jest ta wewnętrzna lawa, ten żal, którego 100 lat nie schłodzi.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, za mnóstwo przykładów działalności Instytutu Pamięci Narodowej, za upamiętnianie osób, wydarzeń, miejsc. To sztab ludzi, którzy stanowią też Instytut Pamięci Narodowej, panie prezesie. No dziękujemy też za te słowa nadziei i optymizmu. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Panu Bogu dziękuję.
Naszym państwa gościem prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek na straży pamięci i historii.